Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
Na nowy rok dnia przybywa na Barani Skok.
No i rzeczywiście to wszystko rozpocznie się chyba od jutra, dopiero od jutra. Na ten nowy rok to już dnia będzie nam przybywało na Barani Skok. Ale ja wierzę, że Państwo odczuli również już podczas tego przesilenia zimowego, że tak naprawdę tego dnia troszeczkę więcej, że troszkę inaczej układa się wszystko to, co za oknem, po prostu nawet więcej słońca. Już nie wspomnę o tych dodatnich, wyjątkowo dodatnich temperaturach. Prawda, że to się troszeczkę zmieniło. Zazwyczaj, kiedy spoglądamy do naprawdę takich mądrych ksiąg przyrodniczych, to możemy w tych księgach wyczytać chociażby taką oto informację, że jeśli chodzi o temperatury styczniowe, to są one zazwyczaj dużo, dużo niższe na minusie niż oczywiście te grudniowe. Jak to będzie w tym roku i czy rzeczywiście jeszcze styczeń pokaże te zimowe pazurki, zobaczymy, drodzy Państwo. A my, pomimo tego, że końcówka roku, jak się zastanawiamy, czy świętować, czy pracować, dobrze by było po prostu te wszystkie rzeczy pogodzić, chociażby tak pół na pół. Więc jak zawsze Leśne Wędrowanie po prostu w trasie i w tej trasie rozglądamy się między innymi z okien samochodu komendanta posterunku, jeśli chodzi o posterunek Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, Włodzimierza Czerzyka. Rozglądamy się, bo drodzy Państwo, na tej trasie Lasów Włodawskich całkiem sporo jemioły. My też z pewnością przyglądamy się tej jemiole, która tradycyjnie już od tamtego tygodnia gdzieś tam zawisła, może nie tyle u powały, co po prostu na przykład u żyrandola, albo gdzieś tam u sufitu tak normalnie, albo nad framugą drzwi. I być może u Państwa w domach też tak jest. I spoglądając na tę dekoracyjną, bożonarodzeniowo-świąteczną ciągle jeszcze jemiołę, no to spoglądamy także na tę jemiołę właśnie na trasach. Już nieraz mówiliśmy, że całkiem sporo, nawet trochę więcej niż sporo tej jemioły i to nie tylko na drzewach liściastych.
Jemioła jest, ale tak praktycznie ta jemioła to jest zasługa naszych gości z północy, przylatujących co roku w większych bądź mniejszych ilościach jemiołuszek, które niczym innym się nie żywią, tak najbardziej lubią po prostu jagody jemioły i później jak te jemiołuszki sobie tych jagód się najedzą jemioły, to okazuje się, że wydalając, to się tworzą takie, można powiedzieć, lepkie jakby korale z tymi nasionami i powolutku, kiedy one wędrują z drzewa na drzewo, to te lepkie korale się przyczepiają do gałęzi i tak rozsiewa się jemioła, która była uważana za półpasożyta takiego, ponieważ do życia potrzebuje jednak tutaj rośliny żywicielskiej, czyli drzewa, ale też sama asymiluje, ponieważ ma zielone liście i to zimą zielone liście. Jednak okazuje się, że ostatnie lata wykazały, że w lesie stanowi to duży problem, bo są całe drzewostany zainfekowane bardzo dużą ilością tej jemioły. Jest ona takim, no, można powiedzieć, dość groźnym pasożytem, jak się okazuje.
Groźny pasożyt. I to będziemy Państwu powtarzać. Spoglądamy nie tylko na tę jemiołę gdzieś tam na trasie i tak jak Państwo słyszeli, przede wszystkim na topolach, tych przydrożnych drzewach rosnących, ale również w lesie. Zajrzyjmy w takim razie do jednego z leśnictw na terenie Nadleśnictwa Włodawa.
W moim leśnictwie nie ma jemioły sosnowej na sośnie, nie? A Nadleśnictwo kupiło chyba ze 2 lata temu taki drzewostan, 6 hektarów tego, bo to skorzystało z prawa tego pierwokupu i zakupiło to, już jest w tej chwili na naszym stanie posiadania i jest w moim leśnictwie. No i tam zauważyłem, że ta jemioła doprowadza do zamierania brzozy. No i uruchomiliśmy taki zrąb sanitarny po to, żeby to drewno nam się nie zmarnowało. I po prostu przebudujemy go nieco, czyli wytniemy tą brzozę, posadzimy dęba w dolne piętro i myślę, że ta choroba jemioła nie zatrzymamy, może nawet rozprzestrzenianie się tej jemioły. A na terenie Nadleśnictwa Włodawa to są w niektórych leśnictwach duże problemy z jemiołą na sośnie. W leśnictwie Lubień słyszałem i wielu jeszcze innych sąsiadujących. Ale u mnie tego problemu nie ma. To jest sporadycznie na zrębie trafia się jakaś tam jemioła na sośni. O. Także to nie ma problemu. A właśnie ten drzewostan z tą jemiołą staram się troszkę tam uratować to drewno, bo drewno jest i cenne, i sklejka, nawet brzozowa, żeby w czas zabrać, bo później będzie tylko jedno wielkie pobojowisko i tyle.
Żeby nie było tego pobojowiska wielkiego, pan leśniczy Tadeusz Będziuk z Leśnictwa Romanów oczywiście zadba także o te drzewa zaatakowane tym półpasożytem, czyli jemiołą. Drzewa iglaste też, ale drodzy państwo, nie wszystkie na szczęście.
To znaczy jemioła na drzewach iglastych, znaczy nigdy nie widziałem jemioły na świerku na przykład, nie? Ale na sośnie to spotykana była, ale w bardzo starych drzewostanach, przestałych, takich 100, pamiętam, chciałem za szkołą w Romanowie taki 124-letni drzewostan i tam na niektórych sosnach była. Ale my to nawet leśnicy sami jako ciekawostkę żeśmy traktowali. O, jemioła tam każdy zaszedł, zobaczył, bo ona jest nieco inna. Ona jest taka drobniejsza od tej jemioły, która występuje na brzozie, na jakichś tam olszach i tym podobnych liściastych. Także i topolach oczywiście, to ta sama raczej jemioła pospolita, a ta jest troszkę taka inna, nie? Przynajmniej inny pokrój listków, ma węższe listki, drobniejsza jest. I to widziałem, bywało tam, ale bardzo, bardzo mało było. I nie było tak mocno zasiedlonych. A teraz jadąc na przykład tędy do Starego Brusa, no to w Lublieniu widać to szosy, same bukiety tej jemioły wszędzie, całe skupiska. No i pewnie to też tak od razu tych sosen nie zabije, ale na pewno je bardzo mocno osłabi. I przy jakimś niedoborze wody jeszcze to dochodzić będzie do tego, że ta sosna będzie fragmentami zamierać, gdzie przyczyną będzie je miała. Taką pierwotną przyczynę.
Tak oto martwi się odrobinę pan leśniczy Tadeusz Będziuk z Lasów Włodawskich. Oczywiście do tych tematów także będziemy powracać, bo to taki temat odrobinę z podsumowań z tego starego 2022 roku i oczywiście w perspektywie na ten nowy 2023 rok. A jeżeli w leśnym wędrowaniu przede wszystkim wędrujemy, poruszamy się po lasach bądź też pomiędzy lasami, to wiadomo, że ten wzrok musimy mieć wyostrzony na wszystko to, co w przyrodzie się dzieje.
I oczywiście siedzi sobie myszołów na najwyższej gałęzi jakiegoś drzewa, tutaj ma czatownię.
Cóż to takiego, że ptak ma czatownię? Jak to rozumieć, jakby nam państwo to wszystko wytłumaczyli? 801 50 10 22, także 81 743 7383, a także jak zawsze lasmałpka.radio.lublin.pl. Czatownia, co to takiego? Bo wiadomo, że jeśli chodzi o ludzi, o miłośników przyrody, to doskonale wiemy, jak zorganizować chociażby dla artysty fotografika przyrody taką czatownię, ale ta naturalna czatownia, wywodząca się tak naprawdę z behawioru, z zachowania zwierzaka, jest czymś troszeczkę innym, tak delikatnie innym, no bo wiadomo, że tam człowiek chce się ukryć, a tutaj chyba może niekoniecznie. Ptasia czatownia, co to takiego? O to państwa pytamy. 801 50 10 22.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
I oczywiście siedzi sobie myszołów na najwyższej gałęzi jakiegoś drzewa, tutaj ma czatownię.
Ale nie tylko myszołów, bo do gatunków stosujących polowanie z takiej właśnie oto czatowni, jaką udało nam się zaobserwować z drogi, z trasy po lasach, tym razem włodawskich, zaliczają się także muchołówka szara, gąsiorek, myszołów właśnie i zimorodek. Dzień dobry panie Stanisławie.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie Stanisławie, cóż to takiego może być ta czatownia, jeśli chodzi o zoologię leśną, jeśli chodzi o ptactwo?
Ja myślę, że tu sama nazwa podpowiada na nią, że czatownia, czyli ptak, czatuje na danym terenie, obserwuje, a że mają wzrok doskonały, więc wyczatują tą myszę czy coś, co chcą złowić.
A co może być taką czatownią?
No na przykład to drzewo wysokie, jak było wspomniane. Czy każdy obiekt, gdzie ptak czuje się bezpiecznie, a sam może dokonywać obserwacji skutecznej.
To prawda. Jeśli chodzi o taką infrastrukturę ludzką nawet, to często taką czatownią są jakieś drogowskazy, ale może to być nawet kołek w płocie, może to być właśnie taka gałąź, szczególnie bezlistna, wysoko gdzieś tam nad danym terenem, po prostu górująca po to, żeby można było z takiej czatowni zaobserwować i upolować co nieco, bo o to w tym wszystkim chodzi. To prawda, panie Stanisławie, bardzo dziękuję za tak fachowe wyjaśnienie. Proszę przyjąć życzenia na nowy rok, także takich dobrych obserwacji, no i wyczekiwania, czatowania także na wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze, ornitologiczne i jakiekolwiek inne związane z lasem i z ochroną przyrody na przykład. Wszystkiego dobrego, panie Stanisławie. Dziękuję.
Dziękuję wzajemnie życzenia i też życzę dobrego nowego roku. Do usłyszenia.
A już do usłyszenia. Teraz mówimy także pani Mariannie. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Więc jeszcze raz ja złożę życzenia noworoczne i dziękuję za miły upominek w postaci leśnego kalendarza oraz te piękne życzenia, podziękowania. I życzę pani redaktor oraz wszystkim radiosłuchaczom, tutaj uczestnikom pięknej audycji, bardzo wartościowej Leśne Wędrowanie i życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku. Żebyśmy w tym nowym roku też mieli bardzo dużo okazji do poznawania przyrody. Odnośnie wracamy do czatowni. Niejednokrotnie tutaj obserwowałam krogulca, który siedział sobie na słupku w płocie i obserwował okoliczne tutaj jego bardzo ulubione ptaszki. Także to jest bardzo w przyrodzie popularne. Odnośnie tutaj jeszcze moich ptaków. Więc tak, te wszelkie dzwońce, cznadle, mazurki, wróble odleciały sobie tam gdzieś do lasów, sadów, ogrodów. No pozostały w większości cierpówki oraz bogatki. No spotykam te smodraszki, no i czasami tutaj kowalika czy tam pełzacza. Odnośnie jeszcze właśnie tej leśnego wędrowania, to jest tak po świętach też codziennie znalazłam czas, żeby z moimi przyjaciółmi wędrować po lesie. A więc ostatnio wędrówka moja, wędrowaliśmy do rezerwatu przyrody Czerwony Krzyż. No i oczywiście, no cóż tam po drodze, paśniki różnej wielkości wypełnione sianem, lizawki, budki lęgowe, ostoja zwierzyny leśnej, kuźnie dzięciołów, kowalików spotykałam, buchtowiska dzików, tropy zwierząt, ślady żerowania zwierząt. Oczywiście na takim poletku, gdzie są młode sosny, były tak jak gdyby na wierzchołkach, tak jak gdyby kłaki wełny, to repelenty, które chronią przed zgryzaniem przez zwierzynę. Oczywiście, no cóż jeszcze, skubalnie, lisią jamę, a na pnia właśnie, tu jeszcze na pniach spotkałam grzyb jadalny, zimówkę jadalną, grzyb zimowy. Oczywiście, no cóż, na moim tutaj jeszcze właśnie jakieś tam właśnie ptacie na slegownie, gdzie pod drzewami bardzo dużo ptasich odchodów. Naturalnie stada sikor, myśli królików, odgłosy sujek. No i naturalnie, no cóż jeszcze po drodze, wiewiórkę, która jest świetną gimnastyczką, 4 do 5 metrów skoki z gałęzi na gałąź. Ona ma dwa domy, jeden do odpoczynku, a drugi do rozrodu. Tam, gdzie właśnie buduje swoją dom nad dziuplą jakąś ptacią. No i cóż jeszcze, no ja tutaj właśnie jestem taka po prostu bardzo wdzięczna i nie tylko ja, bo my wszyscy, że mamy wielkie przywileje, czyli wolny wstęp do lasów państwowych, że możemy swobodnie poruszać się, możemy obserwować te piękne tereny, tereny pofałdowane. Nawet nie, każda pora roku daje nam bardzo dużo tutaj emocji, bardzo dużo wrażeń, że i zimą, i wiosną, jesienią, czy latem, w każdym właśnie dniu możemy wędrować po lasach. Także chodzi o to, żeby tylko zachować kulturę, nie śmiecić, a jednocześnie mówiąc o tym śmieceniu, to zazwyczaj zabieram sobie jakąś torbę i po drodze jakieś tam właśnie butelki, czy plastikowe, czy szklane, to zbieram i przynoszę, oddaję do do Ekolidera, który jest właśnie miejscem zbioru tych odchodów, tych odpadów i tak dalej.
Także pani Marianno, dziękuję bardzo. Tak? Ja jeszcze mam tylko jedno ważne pytanie, bo tak wiele rzeczy pani zaobserwowała w tym lesie. Ja chciałam się zapytać, czy w tym lesie, który teraz wygląda troszeczkę tak nawet wiosenno-jesiennie, czy udało się pani zaobserwować kwitnącą chociażby przylaszczkę pospolitą? Proszę sobie wyobrazić, że są tacy radiosłuchacze, którzy nawet przysłali nam zdjęcia. Rzeczywiście gdzieś, być może nie bezpośrednio w samym lesie, ale w wąwozach kazimierskich pojawiła się jakaś taka jedna. Być może rzeczywiście tam w tym wąwozie, kiedy miała tak cieplutko i zacisznie, że udało się tych kilka płatków do tego pięknego fioletowo-niebieskiego koloru jakoś rozwinąć, to pojawiła się i przylaszczka. Takie niesamowite rzeczy się dzieją, drodzy Państwo. Bo znamy, że na przykład już w lutym mogłaby się rozwinąć i pojawić i znamy takie sytuacje, ale żeby w grudniu i to w ostatnie dni grudnia, no tego jeszcze nie widzieliśmy, także bardzo serdecznie tutaj akurat pani Dominice dziękujemy za takie właśnie zdjęcia. Wszystkiego dobrego, pani Marianno.
Aha, dziękuję bardzo. Jeszcze jedno. W mojej okolicy jest bardzo mało tych roślinek. Znam tylko jedno stanowisko, gdzie przylaszka występuje. Teren bardzo wilgotny i może zazwyczaj dużo jest taki las próchniczy, las liściasty, bo tam, gdzie więcej tych przylaszczek było, to one wyginęły. Także że dużo roślin, nie tylko roślin, ginie. To wiele czynników się do tego przyczynia.
To prawda. Będziemy je wszystkie badać i będziemy na ten temat sobie dyskutować, ale powracamy, drodzy Państwo, teraz już do czatowni. Myszołów czatuje na buszujące na przykład w trawach norniki. Czatowanie na słupkach, drzewach lub bezpośrednio na ziemi to istotny, wręcz taki dominujący element w zimowych strategiach łowieckich tego właśnie gatunku. Pisze o tym pan Wiesław na lasmałpkaradio.lublin.pl. Trzeba jednakże nadmienić, że myszołowy niechętnie czatują na ziemi tam, gdzie jest taka wysoka roślinność. Czatowanie na ziemi preferowane jest na łąkach, ale także pastwiskach. Natomiast ataki na ofiary następują średnio co tak 20 minut, ale tylko jakieś 20% z nich kończy się sukcesem. Dlatego tak często obserwujemy te ptaki na czatowniach, czyli siedzące i tak tylko im głowa chodzi w lewo, w prawo, prawda? I czatują, obserwują, cóż tam się dzieje dookoła. A jeśli chodzi o ten sam moment ataku i sukcesu, to tego wcale nie jest za wiele.
I w tym roku na przykład zawsze takim sondażem, czy jest mysi rok, czy nie, to jest ten pojaw myszołowów w jakichś miejscach takich polnych. Jeżeli tych myszołowów na przykład dużo zimuje, naszych i oczywiście włochatych, tych gości z północy, to wiadomo, że ten rok był mysi, ponieważ myszy jest dużo. A jeżeli tych myszołowów na polach jest mało, no to wtedy możemy sobie porównywać w latach, no to wiadomo, że ten rok nie był mysi, czyli nie ma pożywienia, one sobie poleciały w te miejsca przezimować, na których najkorzystniej można polować na myszy. I tu mi się nasuwa takie skojarzenie z tymi słupami energetycznymi, że profesor Grzywaczewski mówił o tym, żeby zostawiać te słupy, no nie tylko na gniazda bocianie, powiedzmy, bo też warto, żeby jakieś tam, jeżeli nie ma słupów, to też w kształcie litery T takie tyczki poubijać, gdzieś, gdzie jest dużo gryzoni na takim terenie, to myszołów ma doskonałą czatownię, a mniej myszy będzie miał rolnik na danym polu, powiedzmy. To też jest takie przystosowanie dla ptaków drapieżnych. Wiadomo, że myśliwi tam nie będą wbijać takich tych czatowni, tych żerdzi, tam gdzie jest po głowie kuropatwy czy zająca, ale tam gdzie na polach jest dużo myszy, warto też dla tych ptaków drapieżnych co jakiś czas coś takiego zrobić. Taką na wysokości chociażby 2 metrów tyczka nad ziemią i poprzeczną w kształcie takiej litery T, powiedzmy, żeby ta była grzęda i na pewno myszołowy będą miały tutaj doskonałą czatownię na tym miejscu. To jest taki element, co my możemy zrobić jako właściciele pól albo jakiegoś miejsca dla ptaków zimą. Nie tylko dokarmiać w karmnikach, ale też i można budować czatownie dla ptaków drapieżnych.
kolejna bardzo cenna porada od komendanta posterunku Straży Leśnej, tym razem z Nadleśnictwa Włodawa, Włodzimierz Czerzyk, zapalony edukator i ornitolog również. Jadąc do pracy do Białej Podlaskiej, pisze pan Jacek, często obserwuje duże ptaki siedzące na swoich czatowniach. Pewnie są to różne ptaki, bo nie tylko myszołowy wysiadują na przydrożnych drzewach. Dzień dobry, pani Henryko.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że wczoraj jechałam na trasie między Parczewem a Wisznicami i w pewnym momencie zobaczyłam wielki taki cień i aż się przeraziłam. Myślałam, że to jakiś dron. I nagle zobaczyłam ptak z wierzchu brązowy, pod spodem miał białe pióra i on tak strasznie szybko był taki wielki i jakby spadł na pobocze. On takim lotem na trochę szybowca, pewnie on sobie tam wypatrzył jakąś zdobycz, ale dla mnie kierowcy, który tak lubi trochę obserwować pobocze i rozlewiska, które tam były takie piękne, to było trochę przerażające, bo mnie się wydawało, że to jakiś dron tam się zapuścił i tak nagle spadł. A to okazuje się pewnie był myszołów. I chciałam jeszcze powiedzieć, że tam niedaleko Komarówki Podlaskiej jest taki wystający, no jak ten pan powiedział, drąg, że kiedyś tam Niemcy mieli jakąś stację taką, do jakiś nadajnik podobno. Ale tam zawsze siedział wielki taki ptak, zupełnie nieruchomy, jak się jechało. Ja myślałam, że to jest jakaś rzeźba, że sobie ktoś tak zrobił takie coś i postawił, że to jest taka rzeźba. A się okazuje, że to jest żywy ptak i nie wiedziałam, że to się nazywa czatownia. I jeszcze chciałam powiedzieć, że kiedyś rolnicy na łąkach zostawiali tak zwane stożyska. Stożysko to był taki wielki drąg wbity w darń łąki, przy którym układało się siano wokół tego właśnie stożyska. I zawsze rolnicy to zostawiali po zabraniu siana, bo tatuś mój mówił, zostawmy stożysko, żeby miały gdzie myszołowy obserwować myszy, bo to jest walka z myszami, żeby nie niszczyły darni. I chciałam jeszcze powiedzieć, że jest tam taka stodoła opuszczona i z tej stodoły też wystaje taka, no taka belka i na tej belce ulubione miejsce to jest dla sów. Poznaję to po wyprówkach. Jeden tylko raz widziałam tam sowę, ale ona chyba spała, bo była taka, no taka skulona dosyć, schowaną miała głowę.
A może też czatowała, ta... pani Henryko, może też obserwowała, one też tak potrafią.
Może ona czatowała, tak. Nie mam pojęcia, ale zobaczyłam wtedy, wiedziałam, co to są wyplówki. Nawet myślałam na początku, że to są myszy, bo tam były różne kości i taka sierść jakaś, to trochę wyglądało z daleka jak myszy. A teraz już wiem z pani audycji, że to się nazywały wyplówki, więc te wystające takie drągi, o których tutaj mówił pan leśniczy, to bardzo ważny element, nie tylko w krajobrazie, ale też pomoc dla tych zwierząt. Bo też to w październiku było, gdy jechałam do Krakowa, to zauważyłam, że na tych płotach, które drogowcy stawiają przeciwko śniegowi, siatka na nich jest taka plastikowa, poprzyczepiona, to na tych drągach widziałam kilkanaście co najmniej, nie tylko ja, bo z koleżanką prześcigałyśmy się, kto szybciej zobaczy, bo jechałyśmy autokarem, właśnie siedzące ptaki drapieżne, jastrzębie. I to było tak z bliska, można je było zobaczyć, że one się nie biały tych autokarów przejeżdżających samochodów, oswoiły się trochę z cywilizacją, no ale dla nas, że tak powiem, widzów i uczestników tego teatru leśnego, no to jest wspaniała okazja do zobaczenia tego zwierzęcia drapieżnego z bardzo bliska. Podobnie jak ja wczoraj z tego okna samochodu, no ale przerażenie moje było trochę, mówię państwu, jak nagle, powiedzmy, trzy może metry od was, z prawej strony, spada coś takiego wielkiego na pobocze, no to naprawdę trochę takie dreszcze. A potem dopiero patrzę, że to żywy, przepiękny, przecudny. Tak, niestety nie miałam okazji zatrzymać się i żeby go poobserwować, no bo musiałam jechać, bo inni użytkownicy drogi też chcą skorzystać z tej jezdni. Ale te ptaki drapieżne są moim zdaniem coraz bardziej odważne. One są coraz bardziej bliżej ludzi i jak gdyby... Nie wiem, kiedyś rzadziej się je chyba spotykało, a teraz one jak gdyby wychodzą ze swoich takich niedostępnych lasów, kęp drzew, właśnie wyszukują sobie takie miejsca bliżej ludzi. To wspaniałe, że możemy razem korzystać z tej pięknej przyrody, z tymi ptakami, które, ja nie wiem dlaczego one się nazywają drapieżne, bo dla mnie słowo drapieżne kojarzy się źle, a one są takie piękne i pomagają ludziom, bo zjadają naszych wrogów, czyli różne nornice i myszy. I upiększają świat. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego i także nadal ciągle takiej wrażliwości, jeśli chodzi o spoglądanie na tę naszą przyrodę dookoła. Wszystkiego dobrego dla pani, pani Henryko. A teraz, drodzy państwo, proszę jeszcze chwilkę pomyśleć, proszę się wyślić, bo tuż po ósmej będziemy próbowali rozwiązać kolejne zadanie przyrodnicze.
I jest jedynym z psowatych w Polsce, który zapada w sen zimowy, powiedzmy. One przesypiają część zimy. Jak jest cieplej, to wiadomo, że się budzą, chodzą takie oszołomione, ale właśnie po to żerują intensywnie na jesieni, żeby przespać zimę.
I rzeczywiście zrobiło się cieplej, więc być może niektóre się przebudziły i tak jak mówi pan Włodzimierz Czerzyk, obudziły się i chodzą takie lekko oszołomione, jakby tak trzepnięte w główkę. Ale kto to jest? Cóż to za psowate? 801 50 10 22.